Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z udziałem Pana Janusza. Pana Janusza mieliśmy okazję spotkać już co najmniej dwa razy. Raz rozkładając na czynniki pierwsze umowę w ogóle. Kto jeszcze nie widział tego odcinka, warto zerknąć tutaj. A drugi raz przyglądając się specyficznej wersji umowy najmu mieszkania, czyli umowie najmu okazjonalnego. I również, kto nie widział, link jest w prawym górnym rogu. Z tych dwóch spotkań pan Janusz zapamiętał sobie, że kaucja jest bardzo ważnym elementem zabezpieczającym jego, właściciela, interesy, powinna być zawsze częścią umowy najmu i zawsze pobierana przy jej zawieraniu. Ale dzisiaj przychodzi mu się mierzyć z bardzo konkurencyjnym rynkiem. Mieszkań jest dużo, wynajmujących trochę mniej i wybrzydzają, a w związku z tym pojawiła się w jego głowie naturalna myśl. Gdyby obniżyć wysokość oczekiwanej kaucji, albo wręcz z niej zrezygnować, to wówczas jego oferta byłaby dużo bardziej korzystna i być może szybciej znalazłby najemcę. Czy można sobie pozwolić na zrezygnowanie z kaucji? Czym w ogóle jest kaucja? Czy właściciel może jej nie pobierać przy zawieraniu umowy najmu? O tym postaram się dzisiaj wspólnie z panem Januszem porozmawiać. Zapraszam do oglądania. A zatem, szanowni państwo, przedstawiamy wspólnie z panem Januszem jej wysokość kaucję. Cofając się do samego początku, temat kaucji jest uregulowany, drogi panie Januszu, w ustawie o ochronie praw lokatorów, a dokładnie w jej artykule 6. Jest tam napisane, że zawarcie umowy najmu może, podkreślam, może być uzależnione od wpłaty kaucji zabezpieczającej. To oznacza, że kaucja nie jest obligatoryjna, czyli nie ma obowiązku pobierania kaucji, ale na Boga, dlaczego rezygnować z takiego dodatkowego zabezpieczenia interesów właściciela? Tym bardziej, że kaucja może być po ustaniu najmu przeznaczona na przykład na pokrycie roszczeń wynikających z tytułu niezapłaconego czynszu, albo jakichś niezapłaconych mediów, albo ponadnormatywnych zniszczeń powstałych w trakcie najmu, a przekraczających takie normalne zużycie. Warto również pamiętać, że jeżeli stosuje pan, drogi panie Januszu, umowę najmu okazjonalnego, to kaucja może być wykorzystana również na pokrycie kosztów egzekucji, gdyby trzeba było sięgnąć do tak drastycznego środka, żeby odzyskać swoją własność. Jeszcze jedna ciekawostka. Może się okazać, czego nikomu nie życzę. Umowa najmu wygasła, ale lokal nie został opróżniony, czyli nawet po zakończeniu umowy najemca dalej tam mieszka z różnych powodów, ale generalnie nie chce się wyprowadzić. I wówczas kaucja może też obejmować roszczenie z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Pojawia się oczywiście naturalne pytanie, jakiej wysokości może być jej wysokość kaucja? I tutaj są dwa możliwe rozwiązania. W przypadku zwykłej umowy najmu kaucja nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu. Natomiast w przypadku umowy najmu okazjonalnego kaucja nie może być wyższa niż 6-miesięczny czynsz. A jak wygląda najczęstsza praktyka rynkowa? Ano, wysokość kaucji odnosi się oczywiście do wysokości miesięcznego czynszu i bardzo często występuje kaucja w wysokości 1-miesięcznego czynszu. Czasem przy nowych mieszkaniach albo jakoś bardziej bogato wyposażonych to będą 2 albo 3-miesięczne czynsze, ale trzeba mieć świadomość, drogi panie Januszu, że im wyższa będzie ta kaucja, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że znajdzie pan najemcę. Prosty przykład. Jeżeli chce pan wynająć mieszkanie za 1000 zł czynszu najmu i ustali kaucję w wysokości 1000 zł, no to ktoś, żeby zacząć tam mieszkać, musi położyć na stół minimum 2000 plus opłaty związane na przykład ze spółdzielnią, wspólnotą, a później dołożyć jeszcze do tego media. Ale gdyby pan się chciał ekstra zabezpieczyć i zawołać na przykład o kaucję na poziomie 6-miesięcznego czynszu, to ktoś, żeby dokładnie w tym samym mieszkaniu u pana zamieszkać, musiałby dysponować jaką kwotą? 6 razy 1000 plus 1000, bo to byłby czynsz za pierwszy miesiąc, czyli żeby zamieszkać w tym mieszkaniu, trzeba by dysponować kwotą rzędu 7000 zł. I teraz jest bardzo proste porównanie. Czy lepiej, czy łatwiej będzie znaleźć najemcę, który musi wysupłać 2000 z kieszeni, żeby zamieszkać u pana? Czy łatwiej będzie znaleźć takiego, który musi tych tysięcy wygrzebać aż 7? A zakładając, że na koniec wszystko pójdzie dobrze i rozstajemy się w przyjaźni, a mieszkanie jest zdane w stanie niepogorszonym, no to na rozliczenie kaucji mamy maksymalnie 30 dni, drogi panie Januszu. Nie można tego zrobić później, można to zrobić wcześniej, jeżeli oczywiście w umowie zapisaliśmy sobie krótszy termin, albo po prostu nie mamy uwag i uważamy, że pieniądze można w zupełności z czystym sumieniem i spokojną głową najemcy zwrócić. Ale ten 30-dniowy okres nie może być dłuższy. To jest maksymalny przewidziany przez ustawodawcę. Stąd takie ważne jest ustalenie po roku na przykład czy dwóch, kiedy mieszkanie wraca do Pana z powrotem, bo zakończyła się umowa najmu, jaki jest poziom jego zużycia, czy jest jakieś ponadstandardowe, czy to co zastaliśmy wynika po prostu z normalnego użytkowania. I tu nie będzie lepszego narzędzia niż dobrze zrobiony, porządnie zrobiony, plus jeszcze wzbogacony fotografiami, protokół zdawczo-odbiorczy, który dokumentuje stan mieszkania w momencie przekazania go najemcy i dokumentuje stan mieszkania w momencie odbioru. To w oparciu o te dwa porządnie przygotowane dokumenty na początku i na końcu będziemy w stanie stwierdzić, czy należy jakichś potrąceń z kaucji przed jej rozliczeniem z najemcą dokonać, bo na przykład panele, które na dzień przekazania mieszkania były nowe, świeżo po remoncie, dzisiaj mają dziury, są wybrzuszone, ponieważ zdarzyło się jakieś zalanie. Bez protokołu, bez dobrze zrobionego protokołu, panie Januszu, nie będzie pan w stanie tego po prostu sprawdzić, bo pamięć ludzka jest zawodna. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy mechanizm dotyczący kaucji, o którym warto wiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, panie Januszu, że podpisuje pan z kimś umowę najmu od razu na 2 lata, bo zakłada pan, że będzie porządnym najemca i będzie długo mieszkał. Ale ponieważ jest pan świadomym wynajmującym, zapisuje pan sobie w umowie, że wolno panu po roku waloryzować czynsz najmu o wskaźnik inflacji. Chce pan po prostu, żeby ten 1000, który pan bierze dzisiaj, po roku był realnie również 1000 zł. Biorąc pod uwagę, że możemy mieć za chwilę inflację na poziomie 10%, załóżmy, że po tym pierwszym roku najemca płaci zamiast 1000, 1100 zł. Ale kaucja, którą wpłacił przy oryginalnej umowie, to jest 1000 zł i nie wolno panu jej podnieść w trakcie trwania umowy. Dopiero gdybyście po 2 latach aneksowali umowę na kolejny, na przykład rok czy dwa, może pan jako jeden z punktów w aneksie dopisać, że najemca jest zobowiązany do dopłaty do kaucji tak, żeby nadal stanowiła ekwiwalent jednomiesięcznego czynszu, czyli teraz już nie 1000, a 1100 zł, czyli najemca tą stówkę musi dopłacić. I jeszcze jedna ciekawa sytuacja, panie Januszu. Proszę sobie wyobrazić, że mamy porządnego najemcę, który będzie mieszkał przez 5 lat, podpisujemy z nim umowę w pierwszym roku, a potem przez kolejne 4 aneksujemy ją, podnosząc czynsz najmu o ten wskaźnik inflacji publikowany przez GUS i niech to będzie 10% rocznie. Co oznacza, że po 5 latach zamiast 1000 zł pan mieszkający czy pani mieszkająca płaci 1500, ale zapomnieliśmy o kaucji. Kaucja została jak onegdaj 5 lat temu na poziomie 1000 zł, tak jak w tej pierwszej umowie, którą podpisywaliśmy bardzo, bardzo dawno temu. I teraz okazuje się, że jeżeli kaucja jest ekwiwalentem jednomiesięcznego czynszu, to przy jego wyprowadzce, przy wyprowadzce tego najemcy, my musimy oddać mu ekwiwalent jednomiesięcznego czynszu. Tak, tak, musimy oddać mu 1500 zł, a nie 1000 jak onegdaj pobraliśmy. Tak to działa, mimo że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego warto czasem przy aneksowaniu umowy tą kaucję też waloryzować po to, żeby cały czas odzwierciedlała ekwiwalent na przykład jednomiesięcznego czynszu bądź 2-miesięcznego, jeżeli tak umówiliśmy się w oryginalnej umowie. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Od samego początku warto najemcy uświadamiać, że kaucja nie jest ostatnim czynszem. Proszę, panie Januszu, nie pozwolić sobie, żeby doszło do takiej sytuacji, kiedy w ostatnim miesiącu najemca mówi: a ja panu nie zapłacę, bo pan ma kaucję i z tej kaucji pan sobie rozliczy wszystkie płatności. Oznacza to, że najemca nie może sam decydować o przeznaczeniu kaucji. Ta kaucja powinna właścicielowi, czyli panu, panie Januszu, dawać możliwość zaspokojenia tych roszczeń, o których mówiliśmy na samym początku, a jeżeli zostanie wykorzystana na pokrycie ostatniego czynszu, a po zdaniu lokalu okaże się, albo w dniu jego zdania okaże się, że wystąpiły jakieś niedopłaty z tytułu czynszu najmu tudzież mediów, albo jakieś inne ponadnormatywne użycie w lokalu, jakieś zniszczenia niezaraportowane wcześniej przez najemcę, to tak naprawdę pozbawia się pan możliwości wyegzekwowania tego, no bo tej kaucji już nie ma. Przeznaczona została na pokrycie płatności w ostatnim miesiącu zamieszkania. Dlatego warto pamiętać o tym, by nigdy nie zgadzać się, żeby kaucja była ekwiwalentem ostatniego czynszu. Nawet jeżeli najemca będzie na to nalegał, nie, powinien zapłacić, a kaucja służy temu, żeby się rozliczyć z pozostałych elementów, które mogą, jak chociażby ogrzewanie, wyskoczyć dopiero po tym, jak najemca się wyprowadzi. Ostatnia faktura za prąd też będzie po tym, jak najemca się wyprowadzi. Więc jeśli nie mam kaucji, to wystawiam się na ryzyko, że będę to musiał pokryć z własnej kieszeni. I to w zasadzie wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że już nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, czy brać kaucję, czy nie brać, czy obniżać, czy zgadzać się na płatność kaucji na przykład w ratach, jak ją rozliczać, jak działa mechanizm kaucji, kiedy wolno coś z niej potrącić i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy serdecznie wspólnie z panem Januszem za oglądanie i zapraszamy do polubienia, zasubskrybowania, a także do oglądania innych odcinków. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia następnym razem. Czuwaj!